Dobry wieczór. Przede wszystkim dziękujemy za wczorajsze i dzisiejsze referaty. Wydaje nam się one bardzo inspirujące i równie intensywne i na pewno z wielu z nich możemy się wiele nauczyć. Również mam nadzieję i bardzo Państwa proszę o zachowanie jeszcze odrobiny energii przed końcową dyskusją, także mam nadzieję nie popadniemy w stan, o którym mówiła Joanna Kordiak, biologicznej pasywności, bo myślę, że czekają nas bardzo ciekawe pytania. I również prosimy nie traktować tytułu naszego wystąpienia, choć to są słowa artysty z 1948 roku, literalnie. Obiecujemy, że będzie to półgodzinne spojrzenie retrospektywne.
Pilnujemy czasu. Dzień dobry.
Malarz pokolenia tragicznego, młody barbarzyńca, malarz cierpienia, malarski Brecht czy spektator Witte, tak o Wróblewski pisali krytycy w końcu lat 50., 60. i na początku 70. Krytycy tacy jak m.in. Ignacy Witz czy Andrzej Osenka. W postawie Wróblewskiego podkreślano wówczas jego bezkompromisowe oddanie ideom sztuki, skutkujące poczuciem alienacji, przenikające artystę przeczucie nierozerwalności sztuki i życia oraz nieustanne napięcie wywołane kontrastem aktu kreacji, a przyziemnością funkcjonowania w ramach społeczeństwa, w strukturze akademii, rodziny, jak i pośród krakowskich artystów, kolegów. Jak więc rósł mit Andrzeja Wróblewskiego? Kto był jego głównym twórcą? Jakie techniki i strategie posłużyły do stworzenia przejmującego portretu artysty, o którym organizatorzy tej konferencji piszą, rozdartego między zaangażowaniem politycznym a artystycznym eksperymentowaniem. Artysty nieustannie podejmującego próby zakorzenienia w społeczeństwie artystycznych idei. W naszej prezentacji wyróżnimy strategię konstruowania artystycznego mitu, po jakie sięgnęła przede wszystkim matka Krystyna Wróblewska po jego śmierci wiosną 1957 roku, podejmując heroiczną próbę gruntownego opracowania spuścizny artystycznej syna. Z uwagi na ramę czasową pomijamy wpływ artystów, krytyków i historyków sztuki, którzy dopełnili istniejący już wizerunek artysty. Andrzej Wróblewski z daleka to spojrzenie na wybrane i zróżnicowane pod względem zastosowanych technik wystawienniczych, doboru prac i retorycznej ramy wystawy, w jakiej pokazy te zostały osadzone. Andrzej Wróblewski z bliska to z kolei zabiegi kuratorsko-konserwatorskie, jakimi matka poddawała dzieła syna w kolejnych 4 dekadach, tytułując je, datując, decydując o ich kierunkach, wskazując na sukces, przepraszam, wskazując na sukces bądź wieloletnie wykluczenie z efr artysty. Andrzej Wróblewski z daleka. Wystawa pośmiertna w Pałacu Sztuki w Krakowie, otwarta 5 stycznia 1958 roku, to wystawa, na której zaprezentowano dotychczas największy wybór prac artysty.
To jest ciekawe, ponieważ wracamy do wątku rozstrzelań, który pojawiał się wczoraj i dziś i o którym wczoraj wspomnieliśmy. Po raz pierwszy właśnie w Pałacu Sztuki zostały zaprezentowane rozstrzelania wcześniej niepokazywane, a to pokazywane właśnie poznańskie zostało niepokazane. Więc matka razem z komitetem organizacyjnym wystawy wybrała 5 płócien. W bardzo specyficzny sposób zostały one zaprezentowane, w sposób bardzo nowatorski, w największej sali Pałacu Sztuki, w którym kilka lat wcześniej Wróblewski pokazywał swoje zatopione miasta czy ziemię i inne obrazy, które dzisiaj też widzieliśmy. Tutaj widzimy w tle widzimy 3 obrazy z tej grupy rozstrzeleń, zwanej później serią. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób zostały zróżnicowane ich umieszczenie, zwłaszcza to z gestapowcem, czyli pierwsze. Należy pamiętać też, że w tym katalogu, który towarzyszył tej wystawie, matka spróbowała zrekonstruować kolejność. Niestety zrobiła to błędnie. Dopiero w latach 90. w katalogu, który towarzyszył wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Zachęcie, zostało to zrewidowane. Ale wracając właśnie do tej ekspozycji, te 3 rozstrzelania, które widzimy w tle, dwa są ustawione wprost na podłodze, to te dwa rozstrzelania, które mają, w których rozstrzeliwani lub przedstawieni mają kontakt z ziemią także na obrazach. Rozstrzelany, czy tutaj kolejny przykład zestawienia, tutaj ten rozstrzelany właśnie nie ma kontaktu, więc jest, wisi w przestrzeni. Także zróżnicowanie ekspozycji prac olejnych od prac na papierze. Tutaj zwróćmy uwagę na zderzenie tej pary, która zwykle występuje na wystawach, czy w ogóle opisywana jest razem, czyli tutaj mamy dziecko z zabitą matką, matkę z zabitym dzieckiem, a pośrodku nagle zjawia się to rozstrzelanie z chłopczykiem.
Ale może wróćmy jeszcze do kilku szczegółów. Otóż na tej największej wystawie pokazano 49 prac olejnych, 5 rozstrzelania, o których wspomniał Wojtek, 11 kartonów, w tym 3 kolejne rozstrzelania na kartonach i 199 prac na papierze w technikach akwareli, tuszu, gwaszu i monotypii. 35 w tym znajdowało się monotypii. Za przygotowanie owej wystawy odpowiedzialny był komitet w składzie, w którego w skład wchodził zarówno znajomi artysty, przyjaciele z grupy samokształceniowej, jak Witold Damasiewicz czy Adam Hoffman, wspomniany już wcześniej Andrzej Pawłowski, który w tym samym roku 1958 był odpowiedzialny za zorganizowanie polskiej prezentacji na ekspozycji międzynarodowej wystawie sztuki krajów socjalistycznych w Moskwie, ale również Mieczysław Poremski, Jan Tarasin, Andrzej Wajda i Mieczysław Wejman, który był z kolei z Wróblewskim w trakcie trzymiesięcznej podróży w Holandii. Co dla nas jest również interesujące w tej wystawie, to już to, o czym wspomniał David Crowley w swojej prezentacji. Wpisanie bohaterów płócien, rozstrzelań pośród zwiedzających i odwrotnie, zbudowanie bardzo za pomocą rekwizytów ciekawej jakby interpretacji samych późnych płócien, w tym momencie kolejki. Zwiedzający sami mogą się stać bohaterami obrazów. Krzesła nie tylko są umiejscowione z boku i to szczególnie białe krzesło jest tutaj widoczne.
Okay.
Ale również przedłużają w pewien sposób przestrzeń obrazu, co jest z kolei interesujące w kontekście scenariusza filmowego Poczekania, o którym opowiadał Łukasz Ronduda, ponieważ scenografia tej wystawy w pewnym stopniu realizuje ów scenariusz.
Też proszę zwrócić uwagę na to, że te zdjęcia były robione do katalogu, na którym czuwała matka i fotograf, który je wykonywał, był jej studentem. Nie zbadaliśmy jeszcze tego, w jaki sposób na przykład to, że na tym zdjęciu, które później funkcjonuje też w przekroju, w bardzo znanym artykule, i jak została właśnie usadzona ta postać, jaki wpływ na to miała na przykład matka? Czy ten pomysł właśnie wykorzystania też tekstów Wróblewskiego w realizacji tej wystawy?
Na dwie kwestie jeszcze chcemy zwrócić uwagę. To jest z jednej strony ekspozycja prac na papierze. Niektóre z nich były przyczepione bezpośrednio do ciemnych, welurowych ekranów, prawdopodobnie szpilkami, bowiem wiele z tych prac ma zachowane dziurki po pineskach lub szpilkach. Niektóre z kolei zamontowane wyłącznie w paspartu, jak i przyczepione do pochylonych pod kątem ekranów, także do takich ekranów bezpośrednio, co szczególnie tutaj widać, to jest ekran z monotypiami, leżących bezpośrednio na podłodze. Z kolei jeszcze jedna rzecz, na którą chcielibyśmy tutaj podkreślić, to jest zestawienie prac w katalogu. Absolutnie niecodzienne, szczególnie to zestawienie, które pokazuje z jednej strony wnuka Krystyny Wróblewskiej, czyli Kitka, tuż obok chłopca z rozstrzelania z chłopcem. Ale takich zestawień w katalogu jest więcej.
Tutaj pokazujemy kolejne, też nie mamy czasu na to, żeby omówić cały ten katalog i jego kształt, ale co jest ważne, ten katalog nie był tylko katalogiem wystawy. Ten katalog także zawierał listę prac niewystawionych, o czym będziemy mówić dalej, jakie to miało znaczenie dla późniejszych wystaw.
Druga z wystaw to wystawa malarstwa Andrzeja Wróblewskiego w Bydgoszczy. Ważna z powodu takiego, że był to przykład jednej z bardzo wielu małych wystaw, pokazującej wyłącznie prace na papierze, których w latach 58-67 zorganizowano bardzo wiele. Był pokaz w 58 roku w Katowicach, tuż po nim w Nowej Hucie, w Dworze Artusa w Toruniu, na 11. Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie, w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi, w 62. roku z kolei w Olsztynie, w Toruniu, w 68. w Krakowie, etc., etc. I był to w pewien sposób zorganizowany podróżujący zestaw prac na papierze z inicjatywy matki, wybrany przez matkę, w którym po raz pierwszy te prace zostały połączone w pewne serie i położono nacisk na tą seryjność. Pojawiły się czaszki, kolejki, statki, barki, nagrobki i ludzie rozdarcie, etc., etc. Kolejna z wystaw to wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Tutaj celowo jesteśmy świadomi, że jest to zdjęcie z Warszawy, bowiem w 10. rocznicę śmierci artysty Muzeum Narodowe w Poznaniu zorganizowało bardzo duży pokaz prac z towarzyszącą im sesją naukową w Rogalinie. Rok później, w 68 roku, przeniesione do Warszawy. Tutaj widzimy wieloletniego dyrektora Stanisława Lorenca z matką artysty. I co się dzieje? Już przed 67 i 8 rokiem, dokładnie od roku 63 mniej więcej, matka zaczyna wprowadzać dzieła artysty w obieg muzeów narodowych. Poprzedzone jest to kilkoma ważnymi depozytami. Przykładowo, Rozstrzelany w Muzeum Okręgowym do Bydgoszczy trafia w 64. W 66 przywoływane krzesła trafiają do Muzeum Sztuki w Łodzi. Rok później do Łodzi trafiają zakochani.
Ale też jednocześnie należy pamiętać, że poza tymi spektakularnymi depozytami prac olejnych, czy tak zwanymi pracami na papierze pakowym, które tutaj widzimy w tle z tego zdjęcia, nieznane są w tej chwili nam miejsce przechowywania tego obrazu biurokraci, pozostałe z nami jeszcze tego wyobrażenia kitka. I w tym samym czasie przed wystawą, między wystawą w 58 roku a 67, bardzo wiele wybitnych prac na papierze trafia do zespołów muzealnych, dwa duże zakupy do Krakowa i do Warszawy. Te wiele prac, których Joanna Kordiak pokazywała, zwłaszcza z późnego okresu, trafiają właśnie też w tym czasie jako zakupy muzealne.
Takim przykładem może być na przykład też przywoływany nagrobek kobieciarza do Torunia w 67 roku. I ostatni przykład wystawy dosyć niecodziennej, wystawa Ekspresja i mit, gdzie Andrzeja Wróblewskiego zestawiono z Rubensem i Van Dyckiem. Myślę, że nie spodziewalibyśmy się tego.
Tutaj jest
Muzeum Archidiecezji Warszawy.
Tutaj jest jedna uwaga, ponieważ obrazy pochodziły, jeżeli chodzi o tych dwóch pozostałych artystów, z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, ale także z Galerii Porczyńskich, więc jakby nie zwracamy uwagi na proweniencję tych obrazów, tylko na samą ideę.
Nie będziemy tego komentować, znana historia, myślę, wielu badaczom. Natomiast zwracamy uwagę na jedną rzecz, że już wtedy pojawiła się próba wpisania Wróblewskiego w międzynarodową historię sztuki, położenie nacisku na to, że sztuka Wróblewskiego jest takim raportem ogólnoludzkiej kondycji. Ja tutaj chciałabym zacytować fragment z katalogu organizatorów. Patrzymy równocześnie na twórczość zmarłego przed 30 laty Wróblewskiego i na dzieła Rubensa, Van Dycka i ich uczniów. Czy to paradoks? A może to twórcza prowokacja wobec oglądających wystawę? Każde muzeum jest i będzie martwym cmentarzem, jeżeli będziemy pokazywać dzieła w taki, a nie inny sposób, bowiem rolą współczesnego muzeum jest ukazywanie sensów i zaskoczeń, jakie niesie sztuka. Pokazywanie dawnej i współczesnej sztuki, by ujawnić niezauważane podobieństwa. I ta wystawa, zdaniem organizatorów, to zestawienie, miało uczyć o, cytuję, trwałości prawd, wartości kryteriów sztuki wobec nieszczęść i trudów życia. Sztuka bowiem nie jest dodatkiem czy luksusem, kwestią gustu, czy wymaganego przez higienistów relaksu, lecz uczestnictwem i świadectwem. To jest opinia o sztuce Andrzeja Wróblewskiego. I tak właściwie z tych działań z daleka przechodzimy do działań z bliska, bowiem depozyty, sprzedaże i największą wystawę z 58 roku poprzedziły prace nad spuścizną artystyczną matki, które zaczęły się tak naprawdę bardzo osobistym i szczególnym spotkaniem jej, pierwszy raz z całkowitą spuścizną syna.
I między marcem, czyli 57 roku, czyli chwilą śmierci Wróblewskiego, a początkiem stycznia, kiedy w Pałacu Sztuki zostaje otwarta wystawa, to co Magda powiedziała, następuje wejście matki do pracowni, mieszkania Wróblewskiego. I co się dzieje? My po kilku latach prac nad twórczością Wróblewskiego mieliśmy kontakt i będziemy się głównie skupiać w tej drugiej części naszego wystąpienia na pracach na papierze, ponieważ było o nich najmniej, ale w kontekście tematów, które powracały wczoraj i dzisiaj, czyli kwestia tytułów, kwestia kolejności malowania obrazów, kwestia rewers, awers i wzajemnego ich stosunku. Matka artysty po pierwsze musiała się zmierzyć z kilkoma. Tutaj podzieliliśmy i pokazujemy takie najbardziej charakterystyczne przykłady. Nie mówię, że te prace są najważniejsze, które pokazujemy, ale chcielibyśmy pokazać bardzo warsztatowe zmagania się też nie tylko matki z twórczością syna, ale także artystki z twórczością innego artysty i co się z nią, co się działo z tą twórczością. Rozmawiając długo o tym, w jaki sposób możemy te wszystkie działania opisać, nieprzypadkowo stwierdziliśmy, że bardzo dobrze ta druga część naszego wystąpienia będzie opisana jako zbudowanie legendy do twórczości Wróblewskiego, ale takiej legendy do mapy, traktując twórczość Wróblewskiego jako pewną mapę, do której potrzebujemy opisu, żeby tak jak bardzo ciekawe interpretacje, które dzisiaj usłyszeliśmy wczoraj, były też jakby były podparte pewnymi gestami i świadomością tego, które gesty były gestami artysty, a które były wtórnymi gestami. Tutaj pokazujemy abstrakcję w akwarela gważ 23 cm pochodzącą z 1948 roku. Tu widzimy po lewej stronie, w jaki sposób matka tę pracę opisała. Bardzo charakterystyczne, że matka opisywała pracę udając sygnatury syna, ponieważ znała bardzo niewiele autentycznych sygnatur. Wszystkie pozostałe prace, które znalazła, opatrzyła sygnaturami A. Wróblewski. U góry znajduje się numer, który porządkował całą tę spuściznę. Obok zestawiliśmy wszystkie możliwe inne prezentacje tej pracy. To też jest ciekawe, ponieważ pracując nad wystawą w Anabe Muzeum w 2010 roku, mieliśmy ogromny problem z kilkoma pracami, o czym Joanna Kordiak też wspomniała.
Do tego wrócimy.
Drugim przykładem też praca abstrakcyjna pokazywana przez nas w Krakowie w zeszłym roku. W tym przypadku tej pracy pokazaliśmy ją tak, jak wymyśliła to i zasugerowała matka. My pokazujemy dwie możliwości najbardziej prawdopodobne, które mógł artysta zamierzyć. Kolejną rzeczą, to jest kolejny przykład, ta wersja jest wyznaczona przez matkę. Ciekawe jest to, że w pracach, w których sygnatura wprowadzałaby zaburzenie kompozycji, matka przynosiła sygnatury, czyli sygnatury w cudzysłowie, ponieważ były one naniesione ręką matki, a nie artysty, przynosiła na odwrocie. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, o czym mówiła Joanna Kordiak o katalogu wystawy To the Margin Back w 2010 roku. W Chłopcu na żółtym tle pod redakcją Jana Michalskiego w tej książce znaleźliśmy portfolio artysty, które było dosłownie chwilę wcześniej opublikowane, znaczy ujawnione, ponieważ ta książka, wydanie naszej książki i wydanie Chłopca na żółtym tle dzieliły zaledwie tygodnie. Nie znaliśmy tego portfolio wcześniej. Nie znaliśmy też wtedy drugiego portfolio artysty, które jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o wymiar, jakość reprodukcji, ich ułożenie. I co ciekawe, w tym portfolio, które jest reprodukowane w Chłopcu na żółtym tle, bardzo wiele prac, na przykład jak ta, którą widzieliśmy przed chwilą w kilku wersjach, czy ta, która była pokazywana przez nas w Anabe Muzeum, są inaczej po prostu zamontowane. Do tego stopnia jakby posunęliśmy się radykalnie, uważając, że to portfolio jest autorskie, że ziemię, którą artysta pokazał, zatytułował i sam powiesił w Pałacu Sztuki w 1948 roku, w tym portfolio widnieje reprodukcja Długonogami. Zakładając, że to portfolio jest późniejsze od wystawy, czyli jest następstwo było takie, że artysta zdecydował, że jednak powinien być inny kierunek tej pracy, my tę pracę powiesiliśmy do góry nogami w stosunku do tego, co było w Pałacu Sztuki. W zeszłym roku zbadaliśmy inne portfolio. Okazało się, że w trakcie prac konserwatorskich na odwrociach zdjęć, które pochodzą z różnych ateliów fotograficznych, i mogły być też częściowo wykonane nawet przez samego artystę, ale jednak naklejenie tych zdjęć jest rzeczą wtórną. Więc pokazujemy to jako przykład, jak bardzo trzeba być ostrożnym z pewnymi gestami, które ich skutkiem gestów matki. Tutaj są, teraz przejdziemy tylko i wyłącznie do prac na papierze. To jest praca, która była pokazana, ta głowa z doniczką, pokazywaliśmy ją w Muzeum Narodowym w Krakowie, ona jest ze zbiorów Muzeum Narodowego. Matka decydowała, która praca będzie rewersem, a która będzie odwrociem. W przypadku tutaj tej pracy podjęła decyzję na rzecz ryby. Też montaż prac na wystawę w 1958 roku był bardzo trwałym montażem. Po prostu on był naklejeniem na bristole tych prac.
Akurat w tym momencie to, co zadecydowało takiej decyzji, to stopień ukończenia dzieła. Ona po prostu w ogóle też uznała, że ta głowa i doniczka są po prostu pracą mniej skończoną niż ryba. Podobna sytuacja w przypadku przedszkola na plaży i sceny we wnętrzu przesłuchania. Oczywiście tutaj przedszkole jest tą pracą częściej eksponowaną.
I tutaj jest pewien przyczynek do szoferów i tego tematu, który się pojawiał. Po pierwsze, praca, która była wystawiana właściwie chyba na wszystkich wystawach Wróblewskiego od 1958 roku. Podczas prac konserwatorskich okazało się, że matka decydowała aż tak radykalnie, że praca, która miała na odwrocie bardzo ciekawą wersję szofera, w którym widać, w jaki sposób artysta tworzył tę przestrzeń, w jaki sposób została wyznaczona ta perspektywa. Ewidentnie widać, że te dwie linie cienkie były liniami pierwotnymi, na których została oparta cała kompozycja.
Co ważne, ten szofer nigdzie nie był wcześniej reprodukowany i widzą go Państwo dzisiaj po raz pierwszy tak naprawdę.
Kolejnym ciekawym przypadkiem decydowania o tym, która praca jest ważniejsza niejako, jest na przykład to dzieło, które...
Dzieło z prawej strony, czyli de facto kopia pewien przerys znanego nam symbolu z ikonografii średniowiecznej, matka uznała za dużo ważniejsze niż postać takiego leżącego, nie wiem, mężczyzny, poety.
Który naszym zdaniem się wpisuje w te prace, które pokazywał Jan Michalski jako ilustrację do poematów. To jest kolejna bardzo ciekawa rzecz.
Mianowicie Wróblewski stworzył, z tego co nam wiadomo, cztery kolaże. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z dwustronnymi pracami kolażowymi, matka decyduje o tym, że kolaż jest pracą ważniejszą. Wszystkie nazywa kompozycja, myśli, kolaż. Natomiast zupełnie pomija odwrocie, na których są ewidentnie również skończone prace w technice gwaszu czy tuszu. Ale jest też taka sytuacja inna, mianowicie sam Wróblewski decyduje, dokonuje też takiego zaniechania prac na innymi gwaszami, czy tuszami, czy akwarelami i wówczas dramatycznie przekreśla odwrocie pracy i pozostawia drugą stronę, decydując o tym, że jest to właściwa kompozycja.
Uważamy, że to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ przy tej ogromnej ilości prac dwustronnych, gdzie artysta pozostawiał na przykład na odwrociu nieprzekreśloną taką kompozycję, różnicowane one są też jakby jakościowo. Też uważamy, że ten właśnie radykalny gest, o którym powiedziała Magda, w przypadku wielu prac, tutaj są tylko wybrane dwie, no jest bardzo ciekawy, bo często właśnie ta praca przekreślona wydawałaby się nam z perspektywy ciekawsza. Tutaj dochodzimy do sedna, dlaczego uważamy, że tak istotnym w interpretacji dzieła Wróblewskiego i tego, co uczyniła z tym dziełem matka artysty, są monotypie. Wybraliśmy specjalnie tę, ponieważ posłużyła ona za tytuł wystawy.
Monotypia nosi tytuł w katalogu z Krakowa numer 259, widzimy go na samym końcu i nosi tytuł przekształcenia, ale matka co właściwie na niej dokonuje? Po prostu nanosi na czerwono jeden numer w lewym dolnym rogu, tytułuje ją przekształcenia, nanosi sygnaturę i nanosi jeszcze dodatkowy numer 1333. Szczerze mówiąc, nie wiemy, z którego spisu pochodzi ten numer i co on oznacza.
Jest też ciekawe, że wszystkie te oznaczenia matka wprowadza na pracę. Nie używa odwrocia pracy, który jest w tym przypadku tylko i wyłącznie ołówkowym odzwierciedleniem kompozycji ze względu na technikę, ale też nie wykorzystuje tych podkładów. Wszystkie tytuły, wszystkie sygnatury i właśnie te oznaczenia jeszcze różnicuje w technice, bo ołówkiem są wpisywane pierwotny właśnie spis wszystkich prac znalezionych w mieszkaniu, dodatkowo zostaną wpisane długopisem te prace. Co powinniśmy powiedzieć jeszcze, co jest bardzo ważne, przy tych wszystkich zestawieniach i analizach, czy to są sygnatury matki, posłużyliśmy się w zeszłym roku bardzo dogłębną analizą, którą wykonał dla nas grafolog.
To taki kolejny przykład tego, jakie inne napisy, jakie inne numery może nanosić matka.
I też ciekawie, wczoraj podczas rozmowy po konferencji rozmawiałem z Janem Michalskim, że matka stosowała dwa rodzaje tytułów i tutaj dziękuję za tę uwagę, że jedne tytuły, jak w przypadku monotypii przekształcenie, narzucają pewien, jakbyśmy nie znali tej pracy, nie moglibyśmy wiedzieć, co ona mogła przedstawiać.
W żaden sposób zinterpretować. Matka głównie stosuje tytuły opisowe, czyli tytuł mówi, co widzimy, kobiety i krowa.
Przepraszam.
To jest taki przykład dwóch prac o bardzo zbliżonych numerach, następujących po sobie w spisie 1027 i 28. Jak również matka czasami pisze inne rzeczy. Tu na przykład zapisuje, gdzie jest dana praca, własność rodziny. To przypadek rzadki, ale również się zdarza. Jaki nanosi numery na odwrociach, i to są tak zwane duży numer w dużym kółku, nasze robocze hasło, odnoszący się do innego spisu, spisu z katalogu wystawy z Poznania. Te numery, dlaczego o tym mówimy, bardzo często pomagają interpretować, odnajdywać pracę, czy w jakiś sposób po prostu łączyć je w pary, analizując katalogi, szczególnie katalog z 58 roku.
Też często matka czy sama artysta wspominali o pracach, mówiąc bardzo enigmatycznie o nich, ponieważ pojawiają się takie przedstawienia jak on i ona, staże, i takich prac, które by pasowały, jest bardzo wiele, więc te numery też uważamy, że matka stosowała po to, żeby było łatwiej pracować nad tą twórczością. Tutaj mamy przykład zidentyfikowanych i pewnych tytułów autorskich, co jest bardzo rzadkie w pracach na papierze. Plus ciekawostka taka, że tak, jeżeli chodzi o te dwa napisy, tytuły są autorskie. Jeśli chodzi o sygnaturę, jest to sygnatura matki. I tutaj mamy do czynienia z pracami, które były pokazane w 56 roku na wystawie w Warszawie. Było to 36 prac na papierze. Wystawa została zorganizowana przy pomocy finansowej i wpływów Andrzeja Wajdy. Tutaj jest... Są te dwie prace, o czym dzisiaj usłyszeliśmy, widzieliśmy pozostałe z tej serii. Wszystkie te prace były przez artystę tytułowane, część też sygnowana.
To są akurat tytuły autorskie, do których absolutnie nie ma żadnych zastrzeżeń.
Jest też grupa prac, która nie ma...
To jest największa zagwozdka.
Też dla nas w porządkowaniu prac i opisywaniu ich. Jest grupa prac, które nie zostały przez matkę odnalezione i też nigdy praktycznie nie reprodukowane. Część tych prac była pokazana jednostkowo na kilku, pojedynczy na wystawach. I są różne typy. Dlaczego prace, to też jest kwestia kolekcjonerska, jesteśmy też o to pytani, dlaczego na przykład nie ma w ogóle opisów matki albo żadnych tytułów. Po prostu prace były w innym miejscu, nie zostały opisane ze względu na większy niż standardowy format tych gwaszy, czyli 30x42. Drugą grupą są prace, które trafiły przed 57 rokiem jako prezenty po prostu artysty. Tutaj są przypadek ryby, która jest w depozycie Mocaku, a pochodzi z kolekcji Mieczysława Porąbskiego. I dzisiaj widzieliśmy też w wersji czarno-białej, tutaj mamy możliwość kolorowego zobaczenia dwóch abstrakcji pochodzących z kolekcji Andrzeja Wajdy. I ostatnia jakby grupa prac, które pochodzą po prostu, w tej chwili funkcjonują jako oddzielne prace. My pokazujemy tutaj przykład pracy, którą pokazywaliśmy w Anabe. Pochodzi po prostu ona z Wielkiej Teki, została od niej oddzielona i poddana zabiegom konserwatorskim. I właśnie na koniec tutaj to podsumowanie, rozróżnienie i pokazanie tego, jak matka naśladowała, jak bardzo jej zbliżone pismo było mylne przez wiele lat, ponieważ poza jednym opracowaniem w literaturze przedmiotu w ogóle nie ma informacji o tym, że Wróblewskiego sygnatury na większości prac nie są autorskie.
Dlaczego tyle poświęcamy temu czasu i o tym mówimy? No bo w przypadku chociażby prac, które nie mają żadnych numerów, czyli nie mogą być przez nas zidentyfikowane czy potwierdzone, jeżeli chodzi o tytuł, jesteśmy zmuszeni do tego, jakby zmierzamy, by oddzielić tytuły autorskie, które jakby mogą być bardzo ciekawym tropem interpretacyjnym, od tytułów właśnie nadawanych przez Krystynę Wróblewską i od tytułów wreszcie funkcjonujących w literaturze, lub też kiedy takowego nie ma, zdecydowaliśmy się po różnych, nie wiem, namysłach, konsultacjach środowiskowych na nadawanie tytułów prac. I to jest taki przykład pracy, która posiada tytuł autorski, dążenie do doskonałości, oraz tytuł matki, dążenie ku doskonałości. To jest również z kolei przykład pracy, która wyłącznie posiada tytuł Matki Usta, ponieważ takich prac jest wiele, a nam zależy, żeby nie pojawiła się sytuacja taka, kiedy mamy do czynienia z 14 różnymi pracami o tym samym tytule. Wówczas decydujemy się, by w nawiasie kwadratowym użyć numer, który jest zaznaczony ołówkiem i nadany przez Krystynę 1236. I w ten sposób jakby jest możliwość identyfikowania tych prac. W tym miejscu chcemy zakończyć. Obiecaliśmy, że będzie to półgodzinne wystąpienie. Także dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. I o jeszcze jednej kwestii chcieliśmy powiedzieć, ponieważ tak naprawdę jest to portret artysty z bliska i z daleka, jak głosi tytuł. Nam jedna rzecz utkwiła w pamięci, słuchając dzisiejszych wystąpień, bowiem troje uczestników zainteresowało się tematem socrealizmu i zaprezentowało bardzo ciekawe wystąpienia dotyczące właśnie prac, które o dziwo, i to jest dla nas, myślę, wszystkich tutaj bardzo znamienne i ważne, zostały w Polsce pokazane dopiero w zeszłym roku. I tak naprawdę jest jeszcze bardzo wiele portretów, możliwości czytań artysty i bardzo wiele prac, które również dzięki właśnie matce, ponieważ matka wyłącznie jakby w tych wystawach, o których wspominaliśmy, prezentowała prace albo wczesne, albo późne. Ten cały środkowy przedział socrealistyczny był absolutnie przez matkę, ale również później przez spadkobierców wykluczony z Ewr. Dla nas jest to bardzo cenne, także dziękujemy jeszcze raz za uwagę i referację.
Dziękujemy.
Dziękujemy.